Państwa, witam, nazywam się Grażyna Kopińska i prowadzę program przeciw korupcji. Głównym celem naszego dzisiejszego spotkania, bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście przyjść, poświęcić nam trochę czasu, jest przedstawienie, prezentacja naszego raportu z projektu, który trwał ponad rok, a nazywa się Monitoring Finansowania Kampanii do Parlamentu Europejskiego oraz odbycie dyskusji dotyczącej zarówno tego, co tenże raport zawiera, jak i też porozmawiania na temat nowych zjawisk, które zauważyliśmy w trakcie monitorowania kampanii. Chciałam może Państwu najpierw przedstawić panelistów, których tu Państwo widzicie. Może zacznę od tamtego końca. Pan poseł Witold Gintow-Wałtowski. Pan poseł jest autorem kodeksu wyborczego, nad którym pracuje obecnie Sejm i osobą, która bardzo dobrze zna się na sprawach wyborczych i kodeksów wyborczych i to jest główny powód, dla którego tutaj zaprosiliśmy pana posła. Naszym drugim gościem jest poseł, tym razem do Parlamentu Europejskiego, pan poseł dr Rafał Trzaskowski. I osobą, która zacznie naszą dzisiejszą konferencję jest pan Adam Sawicki, pracownik naszego programu przeciw korupcji. Zanim oddam głos panu Adamowi, chciałam powiedzieć parę słów, dlaczego program przeciw korupcji Fundacji imienia Stefana Batorego z takim uporem monitoruje już trzecie wybory, proces wyborczy, zwłaszcza kładąc nacisk na finansowanie tego procesu. Otóż jest to tak, że zarówno pieniądze, jak i niematerialna pomoc, które są świadczone politykom, a one są świadczone przede wszystkim w trakcie wyborów i w kampaniach wyborczych, powodują następnie konieczność odpłacania się, odwdzięczania tym, którzy taką pomoc im przekazali. I teraz, jeżeli taka pomoc płynie od grup interesu, to może ona później skutkować faworyzowaniem tychże i stąd nasze zainteresowanie dla sposobu finansowania polityki. Ordynacje wyborcze zawierają ograniczenia, różnego typu ograniczenia dotyczące zarówno źródeł pozyskiwania pieniędzy na prowadzenie kampanii wyborczej, jak i też sposobu, w jaki one są wydawane. Te ograniczenia czasem są niewystarczające, czasem są nadmierne, ale prawdę mówiąc głównie są łamane. I to jest przedmiot naszego zainteresowania. To, co my robimy, to przyglądamy się temu, jak jest prowadzona kampania, w jaki sposób są wydawane pieniądze, jakie są źródła tychże pieniędzy. Następnie wyciągamy wnioski i prowadzimy długotrwałe rzecznictwo w celu dokonania zmian. Taką sprawą, która przyciągała nasze główne zainteresowanie przez ostatnie prawie 5 lat, to jest ordynacja, to jest sprawa ordynacji wyborczej na stanowisko czy na fotel prezydenta RP. Ta ordynacja jest pierwszą ordynacją, najstarszą, która ma, albo lepiej może w tej chwili powiedzieć, miała całą masę luk. I według tejże ordynacji przeprowadzono wybory w 2005 roku, które myśmy obserwowali i sformułowaliśmy całą masę zastrzeżeń, zauważyliśmy całą masę nieprawidłowości. Między innymi zauważyliśmy, że główni bohaterowie przekroczyli, główni kandydaci przekroczyli limity dopuszczalne. Ponadto, pomimo tego, że przekroczyli te limity, to ukrywali wydatki, a co za tym idzie, musieli też ukrywać i pieniądze, które posłużyły do sfinansowania tychże ukrywanych wydatków. Przez 4 lata sformułowaliśmy nasze wnioski. Te wnioski dotyczyły głównie zmian w ordynacji prezydenckiej i przez 4 lata naciskaliśmy parlamentarzystów, wysyłając listy, prośby, chodząc na spotkania, inicjując dyskusję w ramach komisji. Pan Dziewałtowski jest najlepszym świadkiem naszego uporu i powiem nieskromnie, po prawie 5 latach udało się nam zmobilizować parlament do tego, żeby tę ustawę o wyborach prezydenckich zmieniła. Jest szansa, że tegoroczne wybory odbędą się już według dużo lepszej, mającej dużo mniej luk ustawy ordynacji wyborczej prezydenta RP. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest ordynacją nowszą. Od razu z miejsca, kiedy zaczynaliśmy ten projekt, wiedzieliśmy, że jest tam mniej luk i w związku z tym spodziewaliśmy się też, że nie uda nam się zauważyć aż tak spektakularnych przekroczeń prawa. Jak to było? Proszę o przedstawienie skrótu raportu. Państwo macie ten raport w całości w postaci publikacji pana Adama Sawickiego, który był osobą, która odpowiadała za cały projekt i prowadziła go od samego początku. Pan Adam Sawicki jest pracownikiem naszego programu od kilku lat. Wcześniej ukończył wydział, jest politologiem po Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo proszę o przedstawienie raportu.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności jest miło mi widzieć na sali przedstawicieli komitetów wyborczych, przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej oraz współpracowników naszego projektu monitorujących kampanię lokalnie. To, co chciałbym podwiedzieć odnośnie samego jeszcze projektu, w kilku zdaniach jego metodologii, to, co jest w tym projekcie, wydaje nam się bardzo jakby unikalne czy ciekawe, to, że nasz projekt nie ogranicza się do analizy dokumentacji, która jest składana w Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach, a więc taka analiza post factum. Nasz projekt składa się z dwóch etapów, gdzie zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym obserwujemy już w trakcie kampanii jej przejawy. Staramy się oszacować koszty, czy zauważyć pewne nieprawidłowości. Spotykamy się i na poziomie lokalnym, i krajowym z pełnomocnikami finansowymi, aby dowiedzieć się, jaka jest polityka finansowa tych komitetów, jakie są plany, jakie są standardy. I następnie te wszystkie nasze obserwacje, które zresztą przedstawiliśmy tuż przed wyborami w czerwcu w takim raporcie wstępnym, te nasze obserwacje zestawiamy z analizą dokumentacji, która jest składana przez komitety wyborcze w Państwowej Komisji Wyborczej 4 miesiące po wyborach, czyli to było mniej więcej w październiku ubiegłego roku. I ten raport właśnie jest wynikiem tego typu analiz. Tak jak pani dyrektor tutaj zauważyła, ta kampania rzeczywiście ma lepiej uregulowany przebieg wyborów, jeżeli chodzi o finansowanie kampanii. I to w naszej ocenie znalazło też odbicie w wynikach tego raportu. W porównaniu z poprzednimi monitoringami, zwłaszcza monitoringiem kampanii na prezydenckiej w 2005 roku, jest tu dużo mniej nieprawidłowości. Może inaczej, nie są one tak rażące jak w poprzednich projektach. Niemniej nie oznacza to, że ich wcale nie było. Było i trzeba przyznać, że jednak liczba tych nieprawidłowości starczyła na raport tej objętości, które Państwo mają. Dlatego chciałbym na samym początku skrótowo przedstawić, jakie są te najważniejsze nieprawidłowości. Kilka wybranych przykładów Państwu zaprezentuję. Pierwsza rzecz, która powtarza się w każdej kampanii wyborczej, jest to wykorzystywanie środków publicznych do finansowania kampanii wyborczej. Jest to wykorzystywanie środków publicznych przez kandydatów, którzy piastują jakieś funkcje publiczne bądź są na przykład posłami i w związku z tym w jakiś sposób i kandydują na drugą na przykład kadencję i w związku z tym jakoś wykorzystują swoje zaplecze organizacyjne bądź piastują inne funkcje publiczne i niejako przy okazji, jakoś tak się zdarza w trakcie kampanii, że na przykład drukują więcej, nie wiem, ulotek ze swoim zdjęciem czy jakichś innych materiałów, które w ich przekonaniu nie są absolutnie związane z kampanią, ale pojawiają się właśnie w trakcie kampanii. Później jeszcze wskażę jakieś takie przykłady. Finansowanie kampanii ze środków prywatnych. Tutaj też Państwu przedstawię przykłady, gdzie w naszej ocenie bądź kandydaci, bądź zaprzyjaźnione podmioty gospodarcze w naszej ocenie wsparły kampanię wyborczą kandydatów. Oczywiście to wszystko tutaj w raporcie oczywiście mają Państwo przedstawione podstawowe zasady finansowania kampanii wyborczej. Ja tylko przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej żadne wydatki nie mogą być ponoszone z pominięciem komitetu wyborczego. W związku z tym wszystkie wydatki, które ponosili kandydaci na jakieś swoje materiały wyborcze z pominięciem komitetu, były jednocześnie właśnie naruszeniem tego typu przepisów i jednocześnie też nie wchodziły w limit wydatków komitetu wyborczego, gdyż każdy komitet wyborczy ma limit wydatków. To było około 10,5 miliona w zaokrągleniu w tych wyborach. Kolejne to, o czym chciałbym szerzej powiedzieć, jest to nieodpłatne wykorzystywanie zasobów partyjnych na rzecz kampanii wyborczej. Tutaj, jak będę omawiał ten przykład, no tutaj nastąpiła na pewno zdecydowana różnica zdań między nami a Państwową Komisją Wyborczą, gdyż w związku z tym właśnie nieprawidłowością złożyliśmy zastrzeżenia do 3 sprawozdań wyborczych. Kolejną nieprawidłowością w naszym przekonaniu, która jest właściwie związana z każdą kampanią wyborczą, jest to wykorzystywanie pracy wolontariuszy w zakresie szerszym niż pozwala ordynacja wyborcza. Ja też mam nadzieję, że właśnie na ten i ten poprzedni punkt właśnie będziemy mogli podyskutować, gdyż to nas w jakiś sposób zainspirowało, że no jest potrzeba, żeby się zastanowić być może nad zakresem i jakąś sposobem definicji tego wsparcia kampanii wyborczej. Natomiast obecnie stan prawny jest taki, że wolontariusz może przekazywać wyłącznie tak zwane darowizny niepieniężne w postaci rozlepiania plakatów bądź rozdawania ulotek. W związku z tym to są wyłącznie dwie formy, gdzie ktoś, kto chce wesprzeć kandydata, może tylko tymi sposobami to zrobić. W związku z tym wszystkie te osoby, które zaobserwowaliśmy, nie wiem, odbierające telefony, obsługujące biura, tak naprawdę no, nie powinny tego robić, będąc wolontariuszami. Nieujawnienie bądź zaniżanie wydatków to tak naprawdę wiąże się w jakiś sposób z tymi pozostałymi punktami, a więc jeżeli wydatki są ponoszone, czy kampania jest prowadzona przy naruszeniu tego typu, przy tych naruszeniach, które zostały wymienione wcześniej, to jednocześnie oznacza, że wydatki nie zostały ujawnione bądź zaniżono jakieś pozycje w sprawozdaniu wyborczym Komitetu Wyborczego. I też kwestia, która się powtarza też prawie w każdych wyborach, to jest nieoznaczanie materiałów wyborczych, zwłaszcza w kampanii internetowej. Tutaj oczywiście parę słów również o niej będę mówić. W naszym projekcie monitorowaliśmy komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne, ponieważ oczywiście no, mieliśmy jako organizacja pozarządowa jednak ograniczone możliwości monitorowania, w związku z tym wybraliśmy partyjne komitety wyborcze, które w naszej ocenie miały największe szanse wprowadzenia swoich przedstawicieli, czy miały już reprezentację w naszym Sejmie i jednocześnie za ich udziałem mogła iść również odpowiednio finansowana kampania wyborcza, jeżeli chodzi o kwoty. Tutaj mają Państwo na tym wykresie informacje dotyczące, ile mniej więcej każdy z komitetów uzyskał środków. Oczywiście on uzyskał te środki wyłącznie od swojej partii, która utworzyła ten komitet. W związku z tym oczywiście tu nie mogło być mowy o żadnych naruszeniach. Państwo w sprawozdaniu wyborczym oczywiście mają te wszystkie wykresy. Chciałbym teraz przejść właśnie do skrótowego omówienia wybranych nieprawidłowości, które nakreśliłem we wstępie mojej wypowiedzi. Pierwsza rzecz to związana właśnie z wykorzystywaniem funduszy środków publicznych. Tutaj możemy mówić o wykorzystaniu na przykład środków publicznych przez osoby, które już były posłami. Czy posłami do Parlamentu Europejskiego, czy posłami na Sejm, które prowadziły tak zwane na przykład kampanie wizerunkowe. Jednym z przykładów na przykład może być kampania pana Ryszarda Czarneckiego, który w trakcie już kampanii w maju, w kwietniu rozlepił w okręgu wyborczym, w którym kandydował, co to też jest akurat ciekawostką, ponieważ jakby pochodził z wyboru z innego okręgu, natomiast ta kampania, która miała, rozumiem, przybliżyć jego dorobek, była już prowadzona nie w tym okręgu, z którego został wybrany, tylko z tego okręgu, z którego zamierzał kandydować. I plakaty te zostały oznaczone logiem frakcji parlamentarnej z Parlamentu Europejskiego, co świadczyłoby, i to zostało zresztą potwierdzone w jednym z wywiadów prasowych, przez pana Czarneckiego, no, że były finansowane właśnie przez komitet, przez, nie przez komitet wyborczy, tylko właśnie przez tą frakcję. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Państwowa Komisja Wyborcza wypowiedziała się w swoim stanowisku, że tego typu promocja, która bardziej kładzie nacisk właśnie na promocję wizerunku, nazwiska strony internetowej czy twarzy, nie jest tym dozwolonym zakresem informowania o swojej działalności, bo oczywiście europarlamentarzyści jak najbardziej mają prawo. Wydaje nam się nawet, że każdy polityk kończąc kadencję powinien poinformować o tym, co udało mu się uczynić. Niemniej tego typu kampania na pewno nie należy do tego typu działań. Z kolei innym przykładem można powiedzieć o panu Konstantym Młodowiczu, kandydacie z kolei z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Tutaj z kolei była to kampania również informująca o fakcie kandydowania. Bodajże ona przebiegała pod hasłem 12-lecia działalności w parlamencie. Tutaj, jak się dowiedzieliśmy od naszych współpracowników lokalnych, którzy w danym okręgu przeprowadzali rozmowy z pełnomocnikami finansowymi lokalnymi, ta kampania była prowadzona bez konsultacji z Komitetem Wyborczym i tutaj nastąpiła wymiana, prośba ze strony Komitetu, żeby taką akcję powstrzymać, aby właśnie nie narazić się na zarzut prowadzenia kampanii tutaj z ominięciem Komitetu Wyborczego. Innym przykładem wykorzystania funduszy publicznych była opisana również w prasie szeroko. To jest oczywiście przykłady, więcej mają Państwo w raporcie. To był przykład pani Sylwii Pusz, która w trakcie, jej firma wygrała konkurs unijny na prowadzenie programu w telewizji i od dłuższego czasu ten program był prowadzony w telewizji. Natomiast w trakcie kampanii wyborczej pojawiła się znaczna kampania reklamowa właśnie z pieniędzy tego grantu unijnego, reklamująca ten program, no i pojawiły się pewne wątpliwości, czy plakaty, które tak jak Państwo widzą, oprócz reklamy programu, jakby nie było, na prawie połowy plakatu reklamują osobę kandydatki, czy nie są pewnym ominięciem przepisów i nie są promocją kandydatki. Tutaj po prawej stronie mają Państwo już plakat wyborczy. I takie wątpliwości były, zresztą nawet w jednej z wypowiedzi prasowych sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, pan Czaplicki, stwierdził, że plakaty reklamujące program, w którym znajduje się wizerunek pani Pusz, zmierzają w moim odczuciu do promocji prowadzącego, a nie programu. Czyli to znowu była taka sytuacja przekraczania takiej granicy, czy promujemy program, czy jednak promujemy w trakcie kampanii przede wszystkim swój wizerunek. W trakcie kampanii wyborczej takie przykłady się zdarzały. Również to, co odnotowaliśmy, również były przykłady, to już można nazwać w kategorii bardziej miękkiej, ale wykorzystywania różnych imprez publicznych do promowania kandydatów. I tam mogą Państwo w raporcie znaleźć informacje, kiedy zarówno i przedstawiciele rządu, jak i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta na jakichś publicznych spotkaniach jednocześnie bądź przedstawiali kandydatów, bądź ci kandydaci, nie wiem, czy wręczali nagrody, czy siedzieli, nie wiem, koło przedstawiciela administracji. W naszej ocenie jest, tak jak mówię, jest to taka kategoria, którą bym zaliczył do kategorii miękkiego naruszenia, niemniej wydaje nam się, że jest to pewne nadużycie ze strony tutaj komitetów wyborczych czy tych urzędów państwowych, wykorzystywanie tych imprez do promowania kandydata, jeżeli ten dany kandydat merytorycznie jakby nie jest związany na przykład z danym wydarzeniem, tylko po prostu jest kandydatem. Powiedziałem też również o przypadkach finansowania kampanii wyborczej ze środków prywatnych. Tutaj trzeba przyznać, że w niektórych przypadkach inwencja kandydatów była bardzo duża. Miejmy nadzieję, że ona się nie rozwinie w kolejnych kampaniach. Jednym z przykładów kampanii była kampania pana Karola Sońty, kandydata z okręgu bodajże Radomskiego, czyli, znaczy w każdym razie ta kampania przede wszystkim się odbywa na terenie Radomia. Oczywiście nie ma okręgu radomskiego, natomiast tam przede wszystkim była ona zauważona. I kandydat ten na początku, bodajże w kwietniu umieścił kilkaset plakatów ze swoim imieniem, nazwiskiem, ale bez informacji o kandydowania, bez również informacji o finansowaniu ze strony komitetu i w wypowiedziach prasowych nawet jakby przedstawiał wprost, że to nie jest kampania wyborcza, to jest taka po prostu informacja o jego osobie. Tutaj Państwa Komisja Wyborcza zareagowała dosyć skutecznie, to znaczy stwierdzono, że promocja wizerunku kandydata i jego strony internetowej, bo też na tych plakatach było odwołanie do strony internetowej kandydata, jest jednak promocją związaną z kampanią wyborczą i jednak powinna być finansowana przez komitet. Natomiast ten sam kandydat, co jest bardziej ciekawe, znaczy formalnie trudno powiedzieć, że to ten sam kandydat, natomiast w miesiąc później również na terenie Radomia pojawiła się kampania reklamowa z ogromnymi plakatami, znaczy plakat może nie był ogromny, ale napis był duży na nich. Sońta to już 5 lat. Jeżeli wiedzą Państwo, że kandydat o nazwisku Sońta startuje do Parlamentu Europejskiego, który ma kadencję 5 lat, można podejrzewać, że to hasło kojarzy się z jakimś zamknięciem kadencji, podsumowaniem i wiąże się jak najbardziej z osobą pana Krzysztofa Sońty. Natomiast jak się okazało, formalnie ta kampania nie miała związku z panem Krzysztofem Sońtą. Jak Państwo, nie wiem, czy to jest widoczne, w literze A jest żółtymi literami, a więc z daleka sądzę, że było to mało widoczne, jest napisane Karol Sońta. Osoba ta z informacji prasowej wynika, że jest kuzynem kandydata Krzysztofa Sońty i postanowiła w ten sposób podsumować, jak stwierdziła, pięciolecie kadencji parlamentu, zainicjować jakąś dyskusję i że to absolutnie nie ma żadnego związku z kampanią kandydata. Tutaj no, można słowem komentarza powiedzieć, że jeżeli taka tendencja utrzyma się, to w wyborach parlamentarnych czy samorządowych możemy się spodziewać, że kandydaci będą wyszukiwać w rejestrach meldunkowych osoby o tym samym nazwisku, a może nawet i tym samym imieniu, zachęcać się do tworzenia kampanii plakatowych promujących tamte osoby. I jakby z punktu widzenia formalnego wszystko będzie w porządku. Ja mówię, że wszystko będzie w porządku, bo tutaj w prasie również były wypowiedzi, komentarze Państwowej Komisji Wyborczej czy lokalnego komisarza wyborczego. No i ta pani niestety stwierdziła, że nie widzę żadnego problemu, to nie jest przecież plakat wyborczy Krzysztofa Sońty, tylko plakat informacyjny Karola Sońty. Nie doszło więc do złamania żadnego przepisu. W naszym odczuciu jednak tego typu kampania była odbierana przez opinię publiczną jako kampania promocyjna kandydata i w naszej ocenie jest to naruszenie. Inną sytuacją, kiedy możemy uznać, że kampania wyborcza związała się z finansowaniem przez podmiot wyborczy, przez podmiot gospodarczy, mimo że ten podmiot gospodarczy się odcinał łącznie z listem do nas, w którym zaprzeczał takiemu faktowi, na terenie Łodzi pojawiły się w trakcie kampanii wyborczej plakaty o tej treści, jak Państwo widzą, wybraliśmy Skrzydlewską. Wbrew pozorom nie są to plakaty, które zachęcają do głosowania na kandydatkę panią Joannę Skrzydlewską, tylko reklamują sieć znanych w Łodzi kwiaciarni, tutaj zresztą należących nie do kandydatki, tylko do członka jej rodziny. W naszym przekonaniu też tego typu kampania, ze względu na to, że odbywa się w tym samym czasie i w tym samym okręgu, w którym kandyduje osoba o tym samym nazwisku, jest prowadzona przez podmiot związany jakoś rodzinnie z kandydatką, w naszym odczuciu uważamy, że też w odczuciu części przynajmniej społeczeństwa mogła być uznawana jako element wspierający kampanię wizerunkową kandydatki. Tutaj otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku list od tej firmy z prośbą, aby nie łączyć działalności tej firmy z kampanią pani Skrzydlewskiej, natomiast w raporcie też znajdą Państwo, że też nasi współpracownicy monitorujący lokalnie też zauważyli w trakcie kampanii samochody dostawcze tej firmy obklejone plakatami wyborczymi. W związku z tym w naszej ocenie jednak jakiś związek był. Poza tym uważamy, że mamy też prawo w naszych raportach mówić o pewnych również kwestiach wizerunkowych. Nawet jeżeli z punktu widzenia formalnego była to nie tylko kampania reklamowa firmy, ze względu na to, co powiedziałem, to znaczy na okres prowadzenia kampanii i to samo nazwisko, no i więcej tej zbieżności, w naszym odczuciu był to element wspierający kampanię kandydatki. To, o czym chciałbym powiedzieć tutaj, nie będzie żadnych zdjęć ani obrazków, gdyż tutaj dotyczy to bardziej wymiany dokumentów między nami a Państwową Komisją Wyborczą. Finansowanie kampanii wyborczej ze środków partii politycznych. W każdym naszym projekcie, analizując sprawozdania wyborcze, sprawdzamy, czy została poniesiona pewna grupa takich podstawowych wydatków, które według nas powinny zostać pokryte. To znaczy komitet wyborczy musi gdzieś działać. Pełnomocnik finansowy, jego współpracownik, pracownicy muszą gdzieś rezydować, dzwonią, jeżdżą. Całe te struktury komitetów wyborczych gdzieś muszą się znajdować. W związku z tym staramy się też sprawdzić, czy nie zdarza się tak, że komitet wyborczy zapomina uwzględnić te koszty administracyjne, które w naszym przekonaniu jako oczywiste muszą być, a też z naszych doświadczeń z poprzednich kampanii zdarzało się, że ogólnopolskie kampanie były formalnie prowadzone z biura o powierzchni 17 metrów kwadratowych na cały kraj i to była jedyna siedziba komitetu. W związku z tym w tej kampanii również sprawdziliśmy, czy w sprawozdaniach 5 monitorowanych przez nas komitetów są takie pozycje i w przypadku 3 komitetów mieliśmy tutaj wątpliwość, znaczy wątpliwości mieliśmy w przypadku 4, w przypadku komitetu KWPO tutaj się one zostały wyjaśnione, natomiast w przypadku pozostałych 3 komitetów KWPiS, KWSLDUP i PDP Centro Lewica, tutaj nie znaleźliśmy bądź z kosztów wynajmu lokalu na sztab centralny, czyli ten, który się mieścił w Warszawie zazwyczaj, czy też w ogóle kosztów, żadnych kosztów. W przypadku właśnie sprawozdania Centro Lewicy i SLDUP w ogóle nie znaleźliśmy żadnych kosztów związanych z kosztami biurowymi, ani w biuru w Warszawie, ani na terenie kraju. Co ciekawe, zresztą w trakcie wywiadów z pełnomocnikami, które prowadziłem w trakcie kampanii, na przykład od pełnomocnika SLDUP, no wprost otrzymałem deklarację, że to nie będzie rozliczane. Natomiast no, wydawało mi się to nieco szokującą informacją, ale faktycznie tak było. No i tutaj na czym polega ta kontrowersja? W naszym przekonaniu w ordynacji wyborczej jest artykuł, który stwierdza, że partia, organ partii politycznej pełni funkcję jednocześnie komitetu wyborczego. Jednocześnie są wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, które wyjaśniają, jakie są zasady wykorzystywania funduszy partyjnych na potrzeby kampanii wyborczych. I w naszym przekonaniu, co najwyżej jako lokal, który jest tożsamy z partią polityczną czy z jej organem naczelnym, można mówić o jakichś pojedynczych pomieszczeniach będących w centrali partii politycznej. Natomiast lokale, które już należą do, które są rozlokowane na terenie całego kraju, są, nie wiem, jakieś biura regionalne partii politycznej, no są lokalami, których koszty oczywiście nie po cenach rynkowych, ale koszty tak zwanych kosztach, partia powinna rozliczać z komitetem wyborczym. W naszym przekonaniu komitet wyborczy partii politycznej powinien podpisać umowę z komitetem wyborczym przez siebie utworzonym i dotyczącym pokrycia kosztów użytkowania tych biur. Nie mówię o zarobku na wynajmie tych biur, bo byłaby to sytuacja absurdalna, natomiast o pokryciu kosztów. Chociażby dlatego, że w tych samych wyborach komitet wyborczy wyborców startujący nie ma takiego zaplecza partyjnego. On, jeżeli chciałby stworzyć struktury regionalne i centralne na potrzeby swojej kampanii, każdy z tych pomieszczeń musi wynająć i według nas to obniża w jakiś sposób szanse finansowe w każdym razie tych komitetów. Tutaj w związku z tym zwróciliśmy się do Państwa Komisji Wyborczej wcześniej z pytaniami do pełnomocników o wyjaśnienia, a następnie zgłosiliśmy zastrzeżenie do Państwa Komisji Wyborczej odnośnie braku tych kosztów i w naszym przekonaniu było to naruszenie ordynacji wyborczej, ponieważ komitety wyborcze mogą przyjmować jako jedyne wartości niepieniężne właśnie tą pomoc wolontariuszy przy roznoszeniu ulotek i plakatowaniu. I w naszej ocenie w związku z tym przyjęcie nieodpłatne i korzystanie z tych lokali od partii politycznych było takim naruszeniem. Tutaj, i to jest szerzej w raporcie opisane, Państwa Komisja Wyborcza ku naszemu zdziwieniu nie podzieliła tej opinii. Stwierdziła, że nie tylko siedziba statutowa partii politycznej może być wykorzystywana bezpłatnie na potrzeby komitetu, ale również jej biura regionalne. Co oznacza w praktyce, że tak naprawdę partie polityczne przy takiej interpretacji właściwie w ogóle nie muszą wykazywać kosztów wynajmu biur na potrzeby kampanii wyborczej, bo wiadomo, że zawsze mają odpowiednią sieć biur regionalnych. Według nas jest to zadziwiające i jednocześnie chciałem podkreślić, że nie wszystkie komitety tak uważały. Na przykład w przypadku Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej znaleźliśmy umowę wymieniającą wszystkie lokale wykorzystywane na potrzeby kampanii wyborczej, gdzie są określone koszty, a w przypadku Komitetu Wyborczego PSL-u to nawet mogę powiedzieć, że z naszego punktu widzenia osób, które przeglądały i analizowały sprawozdania wyborcze, był to jakiś przykład modelowy rozwiązania tej sprawy, to znaczy w jednej dużej umowie była lista wszystkich nieruchomości wykorzystywanych przez Komitet Wyborczy, w większości wynajmowane od partii. Była jednocześnie już też umowa na wykorzystywanie, użyczenie 130 telefonów komórkowych dla wszystkich kandydatów, rachunki do tego podłączone, także w jednej zbiorczej umowie, znajdującej się w jednym miejscu sprawozdania, można było znaleźć rozliczenie wszystkich tych kosztów. Można też powiedzieć w takim razie, że przy takim uzasadnieniu Państwowej Komisji Wyborczej, no te partie, które zapłaciły, no nie chciałbym mówić, że mają w plecy te ileś tam set tysięcy złotych, ale no zostały potraktowane, że tak naprawdę nie musiały wydawać tych pieniędzy na rozliczenie, a w naszej ocenie takie zachowanie jest jak najbardziej właściwe. Komitety wyborcze partii politycznych również powinny rozliczać te koszty i tak zrobiło KWPO, KWPSL, a w przypadku kosztów biur regionalnych KWPiS. Parę zdań chciałbym powiedzieć też o kampanii wyborczej. Przepraszam. Jeszcze zanim powiem parę zdań o kampanii wyborczej w internecie, jeszcze o kwestii związanej z tym razem z potencjalnym finansowaniem kampanii wyborczej ze środków partii ogólnoeuropejskiej. Pamiętają Państwo zapewne, że w trakcie kampanii wyborczej w Warszawie odbył się Kongres Europejskiej Partii Ludowej i według pierwotnych deklaracji miał być on jednocześnie elementem inaugurującym kampanię Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Po podniesieniu się głosów krytyki, czy to mediów, czy konkurencyjnych komitetów, że byłaby to wtedy finansowanie w zależności od patrzenia na tą kwestię albo przez podmiot zagraniczny, albo po prostu przyjęcie jakichś nieuprawnionych korzyści, jeżeli to spotkanie byłoby jednocześnie inauguracją kampanii wyborczej. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej zrezygnował z inauguracji swojej kampanii na tym Kongresie Europejskiej Partii Ludowej. I oczywiście w naszym przekonaniu przy obecnym stanie prawnym zrobił słusznie, natomiast to jednocześnie każe zastanowić się nad tym, czy w naszej ordynacji wyborczej nie należałoby uwzględnić roli również finansowej podmiotów ponadeuropejskich w frakcji do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza oczywiście, a raczej wyjątkowo właśnie w tej kampanii, czyli w kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo to właśnie w tej kampanii mogą wystąpić, jakby jest naturalne, że ta kampania wykracza poza obszar kraju i również może się toczyć na poziomie ogólnoeuropejskim i przecież byłoby to raczej naturalne i oczekiwane, gdyż to jest tego typu właśnie kampania, która się różni od kampanii lokalnych czy nawet na poziomie krajowym. Kilka słów chciałem powiedzieć o kwestiach związanych w kampanii wyborczej, związanych z wydatkami komitetów wyborczych. Żaden z komitetów wyborczych nie zadeklarował przekroczenia wydatków. Tutaj widzą Państwo limit wydatków, to był 10 351 tysięcy złotych. Trzy komitety wydały blisko 10 milionów, z kolei dwa komitety KWSLDUP i KWPDP Centro Lewica wydały więcej niż otrzymały ze swoich komitetów, ale jak, ponieważ no, prawo przewiduje, że te zobowiązania przechodzą na partię polityczną, więc wiemy, że te należności zostały uregulowane. Te dane dotyczące wydatków wyborczych pochodzą w dużej części właśnie z analizy sprawozdań wyborczych. I tutaj parę zdań o samych sprawozdaniach wyborczych z punktu widzenia organizacji monitorującej. Ponieważ to, co Państwo, przeciętny obywatel może zobaczyć w monitorze polskim, co pod nazwą sprawozdanie wyborcze komitetu wyborczego po wyborach, jest 4-5-stronicową tabelką, gdzie są przychody, wydatki ogólnie pogrupowane i to jest cała informacja. Całe sprawozdanie składa się tak naprawdę z dziesiątków segregatorów rachunków. Tutaj w zależności od komitetu właśnie to było albo kilkadziesiąt, 20 bodajże kilka z segregatorów w przypadku największych komitetów, bo mniejsze ilości. I tutaj też zauważyliśmy różną dbałość czy różne standardy dotyczące rachunkowości z punktu widzenia nas, organizacji pozarządowej, które w jakiś sposób ułatwiają wtedy analizę tych sprawozdań. I tutaj trzeba przyznać, że sprawozdania dwóch największych komitetów były z naszego punktu widzenia najbardziej przejrzyste, a więc wyróżniały osobno część poświęconą kampanii ogólnopolskiej, bo oczywiście wiadomo, że każdy komitet wyborczy prowadzi kampanię ogólnopolską, reklamową przede wszystkim, jak i wyróżnione koszty kampanii już poszczególnych kandydatów. Mają Państwo w sprawozdaniu, w raporcie, w jednym z aneksów instrukcje finansowe Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Te dokumenty, które otrzymaliśmy od pełnomocników, charakteryzują właśnie standardy finansowe, które powinni spełniać kandydaci. I to rzeczywiście miało odzwierciedlenie w tych sprawozdaniach. To znaczy w większości przypadków widzieliśmy, jak te sprawozdania w przypadku ujawnienia kosztów danego kandydata zazwyczaj towarzyszył temu jakiś szerszy opis na fakturze, to znaczy nie tylko był to opis związany z zamówieniem jakiejś usługi, ale dla jakiego kandydata, kiedy, czy jakaś szersza informacja, co na pewno nam zdecydowanie ułatwiało i wydaje się nam, że wpływa na większą przejrzystość kampanii wyborczej. Natomiast to, co jest problemem, wydaje nam się, związanym z rozporządzeniem ministra finansów, które określa wzór sprawozdania. We wzorze sprawozdania pewne pozycje są sztywno określone. W związku z tym to, co Państwo widzą na wykresie, to jest rozbicie tych ogólnych wydatków komitetu na pozycje wynikające ze sprawozdania wyborczego. A więc tam są takie pozycje. Jako pierwsza jest zużycie materiałów i energii. Jak widzą Państwo, jest ona zazwyczaj śladowa w przypadku każdego komitetu. Potem są usługi obce, które tak naprawdę zajmują najwięcej kosztów. Tam są środki masowego przekazu, materiały wyborcze, spotkania wyborcze, podróże. Następnie wynagrodzenie, nabycie sprzętu trwałego użytku, pozostałe wydatki pieniężne. No i przy takiej strukturze sprawozdania wyborczego, które tak jak mówię, powszechnie dla społeczeństwa, to jest właśnie ta tabelka dostępna w monitorze polskim, te 4-5 stron, to tak naprawdę komitet wyborczy, różne komitety wyborcze umieszczają te, księgują tam koszty, ponieważ na przykład mogą Państwo popatrzeć na pozostałe wydatki pieniężne. W przypadku, wydawałoby się, że taka kategoria powinna dotyczyć no, rzeczywiście jakichś takich marginalnych wydatków, które po prostu się nie zmieściły w innych kategoriach. Widzą Państwo, że to są kwoty, które tam wynoszą 1 600 000 czy 1 200 000 złotych przy 10-milionowym budżecie. No to jest jakaś znacząca kwota. I taki podział sprawozdania wyborczego utrudnia też taką analizę kosztów, porównanie, ile który komitet wydał na przykład, nie wiem, na billboardy czy na kampanię. Z czego to wynika? Ponieważ w kategorii usługi obce są na przykład środki masowego przekazu czy materiały wyborcze. Jedne komitety umieszczają tam i wydruk materiałów wyborczych, na przykład billboardów, i ich ekspozycje, a niektóre wyłącznie ekspozycje, a druk na przykład umieszczają w pozostałych wydatkach pieniężnych, bądź na odwrót. Co powoduje, że nie ma takiego przejrzystego, jednolitego standardu. Tutaj na pewno, co jeszcze powtórzę na samym końcu, zasadne byłoby zastanowienie się nad takim uszczegółowieniem tego wzoru sprawozdania, aby tam było więcej pozycji, które muszą się znaleźć, a które jednocześnie ich istnienie spowoduje, że komitety będą miały mniej wątpliwości w wkładaniu swoich kosztów w odpowiednie przegródki, a obywatele, patrząc na takie sprawozdanie, będą mieli nieco większe pojęcie o kampanii wyborczej, chociaż ono tak naprawdę nadal jest nieduże, bo na podstawie 5 stron trudno sobie wyobrazić, czy przebiegała i jak kampania wyborcza, która ma budżet w rzędu 10 milionów złotych, zresztą podobne tabelki dotyczą kampanii do parlamentu, do naszego Sejmu, gdzie już ten budżet jest na wysokości 30 milionów. W trakcie naszego monitoringu, dzięki uprzejmości firmy OMD Media Direction, uzyskiwaliśmy również dane dotyczące wielkości wydatków medialnych, tak żebyśmy właśnie mogli z innego źródła też zobaczyć, jak się rozkładały koszty komitetów wyborczych przeznaczone na kampanię medialną, które z mediów miały większą popularność, które mniejsze, jakiego typu to były koszty. Jak widzą Państwo, kampania medialna, czyli tutaj w tej kategorii zawierają się billboardy, telewizja, radio, nawet reklama kinowa, czy reklama w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Jak widzą Państwo, tego typu reklama jest cały czas bardzo dużą, stanowi bardzo znaczącą pozycję w budżetach. W przypadku Komitetu Wyborczego PiS jest to ponad 7 milionów. W przypadku Komitetu Platformy Obywatelskiej jest to ponad 4 miliony. Jeżeli się sprawdzi, jak te same kwoty rozbijają się, jak wyglądają z podziałem na media, zobaczymy właśnie, że tutaj gro kosztów idzie na kampanię telewizyjną i na outdoor. To, co może nas zastanowiło w pierwszym momencie, dlaczego kampania outdoorowa w przypadku KWPO jest tak znacznie mniejsza w porównaniu z KWPiS. Widzą Państwo, że to jest outdoor w przypadku KWPO jest niecałe 340 tysięcy złotych, kiedy w przypadku Komitetu Wyborczego PiS jest to ponad 2 miliony 200, nawet Komitet Wyborczy PSL ma więcej wydatków na billboardy. Natomiast nasze obserwacje w jakiś sposób potwierdziły deklarację pełnomocników tego komitetu, gdzie w prasie można było przeczytać, że komitet nie planuje mocnych ogólnopolskich kampanii, bardziej stawiając na kampanie indywidualne czy na poziomie regionalnym. I w naszym odczuciu rzeczywiście większy nacisk był położony w przypadku w każdym razie tego komitetu na kampanie indywidualne, które w związku z tym nie mają odzwierciedlenia w tych kosztach jako kampanii na poziomie przede wszystkim ogólnopolskim. To, o czym należy wspomnieć przy analizowaniu kampanii i właśnie dzięki tym danym domu mediowego MD Media Direction, o czym może jeszcze też nie wspomniałem, ten dom mediowy po raz kolejny współpracuje z nami przy tym projekcie i przekazuje nam te dane bezpłatnie, a domyślamy się, że to byłby znaczny koszt dla nas, w związku z tym jednocześnie w tym miejscu dziękuję. Jednocześnie dzięki tym danym mogliśmy również zobaczyć, jak się kształtowały wydatki partii politycznych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, bo tych kosztów oczywiście w sprawozdaniu wyborczym nie będzie. I tutaj nie spodziewaliśmy się jakichś danych bardzo zaskakujących, a jednak zostaliśmy bardzo zaskoczeni. Przez komitet wyborczy, a właściwie nie przez komitet wyborczy, a przez partię, to jest w tym przypadku przez Prawo i Sprawiedliwość. Te dwa słupki są celowo tak przerwane, ponieważ gdyby one się zmieściły w skali, to nie zobaczyliby Państwo tamtych pozostałych. Według danych Domu Mediowego, jeżeli one się oczywiście potwierdzą w sprawozdaniu rocznym partii politycznej za rok 2009, po uwzględnieniu rabatów na media, partia Prawo i Sprawiedliwość wydała w styczniu i lutym ponad 7 milionów złotych. Jeżeli sobie uświadomimy, że w samej kampanii wyborczej według naszych wyliczeń ta sama partia wydała również 7 milionów, a tutaj przed kampanią wyborczą na kampanię wizerunkową na przykład w lutym jest to już prawie 7 milionów, no to wydaje się to kwota szokująca. I dlaczego o niej mówię, czy w ogóle mówię o tych wydatkach, ponieważ często te kampanie wizerunkowe partii politycznych są prowadzone tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. W naszym przekonaniu należy się wtedy poważnie zastanowić, czy też nie należałoby rozpatrywać tego typu kampanii wizerunkowych jako przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczych. Oczywiście tutaj nie ma dobrego rozwiązania, bo musi być jakiś termin rozpoczęcia kampanii i jakiś termin zerowy, od którego liczy się wydatki wyborcze. Niemniej w poprzednich kampaniach również obserwowaliśmy takie zjawiska, a w tym przypadku, jak Państwo widzą, te kwoty potrafią być naprawdę bardzo, bardzo znaczne. Parę tutaj już krótko chciałem powiedzieć o kampanii wyborczej w internecie. Ona tutaj spotkała się z naszym dosyć dużym zainteresowaniem. To, co należy powiedzieć, to na pewno w tej kampanii już bardzo mocno było to medium wykorzystywane. Oczywiście nie jest to odkrycie, z każdą kampanią jest ono coraz mocniej, ale widać, że z każdą kampanią jest ona coraz istotniejsza, a w tej kampanii naprawdę można było powiedzieć, że niektórzy kandydaci bardzo mocno postawili na kampanię wyborczą w internecie, jak chociażby obecny tutaj pan poseł Rafał Trzaskowski, którego kampania internetowa niewątpliwie była bardzo zauważalna. To, co zauważyliśmy, jeżeli chodzi o charakterystykę tej kampanii w internecie, to kandydaci, przede wszystkim kampania koncentrowała się na promocji konkretnych kandydatów, a nie komitetów wyborczych. Raczej nie obserwowaliśmy, ponieważ prowadziliśmy również monitoring portali ogólnopolskich, nie zauważyliśmy jakiejś istotnej liczby banerów czy jakichś innych takich, nazwijmy, tradycyjnych form reklamy internetowej dotyczących komitetu jako takiego. Natomiast nasi współpracownicy monitorujący kampanię lokalnie zaobserwowali bardzo intensywną kampanię na portalach lokalnych czy regionalnych. Tam kandydaci bardzo intensywnie się promowali różnymi formami. I tam rzeczywiście wiele tych kampanii było bardzo intensywnych. To, co wszystkie łączy i w ogóle łączy kampanię wyborczą w internecie, można odnieść wrażenie, że przepis nakazujący oznaczanie materiałów wyborczych, od kogo pochodzą i przez kogo są finansowane, w przypadku komitetów kandydatów w ogóle nie był przestrzegany. Naprawdę w nielicznych przypadkach zauważaliśmy oznaczenie komitetu wyborczego. Bardzo często tych oznaczeń nie było. Chociaż oczywiście były też przypadki pozytywne. To, co zauważyliśmy, to też kandydaci albo odświeżali swoje strony internetowe, albo budowali od nowa bardzo atrakcyjne wizualnie strony internetowe. Czasem też niektórzy kandydaci tworzyli strony, które na pierwszy rzut oka nie miały, jakby były stronami poparcia dla kandydata, na przykład strona www.dlarafała.pl. Tu już się mogą Państwo domyśleć, o kim mówię. Tutaj nie było na przykład właśnie informacji o finansowaniu, chociaż później taka informacja już w trakcie kampanii się pojawiła, chociaż jak Państwo zauważą w raporcie, też nie do końca ona jest prawidłowa, niemniej taka informacja się pojawiła. To, co było też w tej kampanii zauważalne, to intensywne wykorzystywanie tak zwanego Web 2.0, czyli chociażby różnych portali społecznościowych. Czy to na naszej klasie, czy Facebooku, czy innych miejscach. Tutaj właśnie spotkaliśmy się z problemem kosztów tej kampanii, ponieważ jest oczywiste, że te miejsca, czy możliwość reklamowania się na takich portalach, czy tworzenia swoich profili, zazwyczaj jest bezpłatna. Natomiast już obsługa bieżąca tego typu wydatków musi się wiązać z jakimiś kosztami. Jeżeli jeden z kandydatów, na przykład znaleźliśmy to z Okręgu Lubelskiego, Zbigniew Zalewski, na naszej klasie w swoim portalu, w swoim profilu miał 20 tysięcy znajomych, to nawet fizyczna czynność jakoś wysłania czy tylu zaproszeń no, musi się wiązać z jakąś kwestią związaną z pomocą kilku osób. No i jeżeli te osoby pomagały, no to znowu jest kwestia przekroczenia tego dozwolonego zakresu wolontariatu, ponieważ często nie znajdowaliśmy kosztów związanych z obsługą takiego portalu czy takiego profilu kandydata. Chociaż w przypadku niektórych kandydatów, jak zwracaliśmy te, których mieliśmy więcej informacji, staraliśmy się to sprawdzić, też zdarzało się, że jednak takie informacje były, ponieważ już powiedziałem o braku znaczenia w przypadku pana Rafała Trzaskiego, no to też powiem dla równowagi o pozytywnym informacji, to znaczy, że właśnie w przypadku chociażby profilu na Facebooku czy innych portalach się zastanawialiśmy, czy tego typu koszty będą uwzględnione w sprawozdaniu. W sprawozdaniu znaleźliśmy fakturę dotyczącą prowadzenia strony i aktualizacji profilu na portalach społecznościowych. W związku z tym tego typu koszty się znalazły. Także podsumowując, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kampanię internetową, że to, co najbardziej się rzucało w oczy, to wykorzystywanie mediów przede wszystkim na poziomie regionalnym oraz intensywne wykorzystanie mediów typu portale społecznościowe. Bardzo dużo również zauważyliśmy tak zwanych reklam Google, czyli przy wyszukaniu w przeglądarce jakiegoś terminu, bądź w treści jakiegoś artykułu pojawiał się link do na przykład nazwiska kandydata. Te wszystkie materiały bardzo często nie były niestety w żaden sposób oznaczone. Tutaj niewątpliwie już nie chciałbym przedłużać, ponieważ chciałbym, żeby przede wszystkim nasi goście mogli się wypowiedzieć na ten temat, który jest naszym tematem przewodnim. Natomiast jeszcze chciałbym tylko opisać jeszcze bardzo skrótowo pojedyncze nieprawidłowości, które zdarzały się z kampanią już w bardziej tradycyjnych mediach. Wielokrotnie chociażby, tak jak powiedziałem, że materiały wyborcze nie były właściwie oznakowane. Niektóre na przykład zauważyliśmy w niektórych przypadkach materiały były oznakowane, ale na przykład w taki sposób, że w naszej ocenie dopiero po naprawdę bardzo wnikliwym obejrzeniu dopiero dowiadywaliśmy się, że materiał jest oznaczony. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, dlaczego komitety tak bardzo ukrywają tego typu informacje, bo chociażby z punktu widzenia ordynacji wyborczej materiał, który już jest oznaczony, jednocześnie podlega ochronie prawnej. W związku z tym to też w jakiś sposób w interesie danego kandydata jest, żeby on był oznaczony. Tutaj widzą Państwo przykładowy plakat pana Jacka Protasiewicza. Nie będę się Państwa pytał, gdzie według Państwa może być to oznaczenie, bo jestem pewien, że Państwo nie znajdą. Tutaj. Także naprawdę dopiero przy podejściu do tego plakatu można było zobaczyć. Oczywiście nie jest to, jakby z punktu widzenia formalnego, wszystko jest w porządku. Można powiedzieć, że plakat jest oznaczony. Natomiast w ordynacji wyborczej jest napisane, że materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznakowanie. Tutaj mamy poważną wątpliwość, że przy tego typu materiałach można mówić o wyraźnym oznakowaniu. W trakcie kampanii wyborczej również napotkaliśmy się na różne na przykład informacje prasowe dotyczące wykorzystywania na potrzeby kampanii plakatowych powierzchni bez zgody właścicieli. Głównie dotyczyło to różnych ogrodzeń, słupów, latarni. Media w różnych miastach rozpisywały się, że kandydaci korzystają z tych latarni na przykład nielegalnie. Niektóre gazety, już nie mogę sobie odmówić zacytowania tytułu, nadawały nieco nawet dwuznaczne tytuły, na przykład Poncyliusz wciąż agituje wisząc na latarniach. I w każdym razie, no tu przy okazji mają Państwo nazwisko kandydata, jednego z kandydatów, który w przypadku Warszawy właśnie tu był problem wykorzystywania bez zgody Zarządu Dróg Miejskich latarni czy jakichś różnych ogrodzeń. W trakcie analizy sprawozdania wyborczego byliśmy ciekawi, czy, ponieważ Zarząd Dróg Miejskich naliczył karę i wystawił fakturę za usunięcie tych plakatów, byliśmy ciekawi, czy w takim razie komitet uzna, że jednak jest to wydatek komitetu wyborczego, nawet taka kara. No w tym przypadku zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni, czy może nie byliśmy rozczarowani. Znaleźliśmy rzeczywiście fakturę i to na kwotę 17 tysięcy złotych dotyczącą usunięcia ponad 700 takich plakatów. Czyli to mniej więcej trochę coś, jak Państwo widzą na zdjęciu, czyli taka dykta, zdjęcie, drut i to sobie na latarni czy na jakimś innym ogrodzeniu wisi. Zresztą muszę przyznać, że jeżeli chodzi o doniesienia prasowe, takich kandydatów było więcej w Warszawie. To też byli, mają Państwo też te informacje, to byli i kandydaci z PSL-u, jak i kandydaci z Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wolontariuszy, tutaj zauważyliśmy na przykład takie doniesienie mediowe, które chcieliśmy sprawdzić, że jeden z kandydatów utworzył tak zwany call center i przy pomocy 10 osób, 10 telefonów dzwonił do warszawiaków, zachęcając ich do głosowania. Sprawdziliśmy w sprawozdaniu tego komitetu wyborczego, czy takie koszty się znalazły. Niestety nie znaleźliśmy kosztów ani wynajmu biura, ani rachunków telefonicznych, ani jakiejś niewielkiej pensji dla osób, które dzwoniły. W związku z tym to też nam jakby spowodowało, czy uświadomiło kwestię związaną z definiowaniem czy koniecznością zastanowienia się nad rolą i ewentualnymi większymi możliwościami wolontariuszy w trakcie kampanii wyborczej. Już na sam koniec przypadek, który dotyczy komitetu, który nie był objęty monitoringiem, ale ze względu na jego wyjątkowość postanowiliśmy go wymienić. Tutaj ten wzbudzający zaufanie młody człowiek, jak Państwo widzą, oferuje dokonanie darowizny o wartości 100 zł na rzecz każdego wyborcy. Ten przypadek dotyczył Komitetu Wyborczego Samoobrony. Pan Józef Jędruch, który swoją drogą jest znany był bardzo znany już wcześniej w prasie. I tutaj trzeba przyznać, że w naszym raporcie wstępnym opisywaliśmy to jako bardzo poważne naruszenie i jako złamanie przepisów, jest to naturalne odczucie. Wydaje się, że po 20 latach demokracji plakat wyborczy, w którym się wprost zachęca do zaoferowania wynagrodzenia za oddanie głosu, budzi sprzeciw i oczywistą reakcję władz powołanych do ścigania tego typu przestępstw. Ku naszemu zaskoczeniu, bo sam kandydat twierdził, że ma analizy prawne, które twierdzą, że on nie łamie prawa, okazało się, że niestety nie łamał prawa. Mówię niestety, ponieważ ładunek, tego typu przekaz w naszym przekonaniu jest mocno demoralizujący dla wyborców, czy w ogóle obniżający rangę wyborów. Okazało się, że przy obecnym tutaj mają Państwo w raporcie już dokładnie cytowany przepis kodeksu karnego, ale on generalnie dotyczy samego przestępstwa przekupstwa. Tutaj nawet nie ma usiłowania, tutaj być może było co najwyżej przygotowanie do przestępstwa, a ono już nie jest penalizowane. W związku z tym, gdyby było tak, że ta osoba w niedzielę wyborczą stałaby z tym plakatem i byłaby pewna mniejsza odległość i czasowa, i powiedzmy również w metrach między nim a lokalem wyborczym na przykład, to wtedy można by mówić o ukaraniu tej osoby. Natomiast ta osoba po prostu obiecywała i okazało się, że w obecne przepisy, czy to ordynacji wyborczej, czy to kodeksu karnego, nie penalizują tego typu zachowań i wydaje nam się, że to jest dosyć niepokojące, ponieważ chyba nie chcielibyśmy, żeby w kolejnych kampanii, czy w jakiejkolwiek kampanii kandydaci, wiedząc, że ten przepis jest tak nieprecyzyjny, obiecywali oddanie, jakieś wynagrodzenie za oddanie głosu. Niezależnie, czy potem by spełnili tą obiecankę, czy też nie. I reasumując, nasz monitoring, mają Państwo w naszym raporcie dokładnie przedstawione więcej przykładów. W ramach naszego projektu również przeprowadzaliśmy spotkania i wywiady z pełnomocnikami finansowymi komitetów wyborczych i na poziomie ogólnokrajowym, i na poziomie lokalnym, gdzie zapoznaliśmy się z polityką finansową komitetów. Mają to Państwo opisane w raporcie. Wydaje mi się, że szczególnie interesująca jest lektura właśnie w aneksie, w aneksie instrukcji finansowej, które przybliżają, nazwijmy to, kuchnię Komitetu Wyborczego i te pewne standardy. Również mamy Państwo zapoznać się w jednym z rozdziałów z obliczem naszego projektu od strony uczestnika monitorującego kampanię na poziomie lokalnym, jak z punktu widzenia osoby, która w tym przypadku w Poznaniu monitorowała z kilkoma osobami, jak dla niej wyglądał ten monitoring. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że w przypadku spotkań z pełnomocnikami spotkaliśmy się zawsze z życzliwą i chętną postawą, jeżeli chodzi o spotkanie i wymianę informacji. To mówię na poziomie ogólnopolskim, natomiast nasi współpracownicy na poziomie regionalnym spotkali się już raczej z całym spektrum różnych postaw, od przyjemnego przyjęcia po niechętne, czy wręcz jakieś manifestowanie w ogóle wrogości do samej idei monitoringu. Też mamy wrażenie, że nie wszyscy pełnomocnicy regionalni byli tak kompetentni jak ich odpowiednicy na poziomie krajowym. Niektórzy pełnomocnicy nawet twierdzili, że na przykład komitet nie został zarejestrowany jeszcze, albo że nie wie, w ilu okręgach komitet zarejestrował kandydatów, mimo że te rozmowy były prowadzone zazwyczaj w drugiej połowie maja, więc no nie był to już wstępny okres kampanii. Tutaj szczegóły również Państwo mają w raporcie. Reasumując, nasz projekt, jak i nasze doświadczenia z projektów minionych pozwolił opracować czy zaproponować 8 propozycji zmian, 8 rekomendacji, które według nas należałoby wprowadzić w przypadku bądź ordynacji wyborczej, bądź innych przepisów. Pierwsza rzecz, o której już mówiłem, doprecyzowanie kwestii wykorzystania majątku partii politycznej na potrzeby kampanii wyborczej. W piśmie, w odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej, która nam odpisała na nasze zastrzeżenia, jak Państwo wiedzą, nam nie zgodziła się z naszym stanowiskiem, jednocześnie jednak Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że faktycznie przepisy, które są obecnie w ustawie o partiach politycznych, jak i w ordynacji wyborczej tej i innych, nie do końca jasno precyzują tą kwestię. Kolejną rzeczą jest coś, o czym między innymi, myślę, będziemy, mam nadzieję, mówić w dalszej części naszego spotkania, uwzględnienie w ordynacji wyborczej internetu jako jednego ze środków prowadzenia kampanii wyborczej. Jednym z pomysłów jest chociażby rozszerzenie tego katalogu dozwolonych darowizn, aby to nie były tylko ulotki i plakatowanie. Natomiast też jakby z naszego punktu widzenia, czyli organizacji, która stara się czuwać nad przestrzeganiem przepisów związanych z finansowaniem kampanii wyborczych, trzeba bardzo ostrożnie te przepisy ewentualnie rozszerzyć ten katalog, aby nie tworzyć w ten sposób jakiejś furtki do możliwości nielegalnego finansowania kampanii wyborczej przez komitet wyborczy. To, co jest na pewno niezbędne, to jest określenie w ordynacji do Parlamentu Europejskiego roli podmiotów ponadnarodowych, więc partii ogólnoeuropejskich czy frakcji w Parlamencie Europejskim. Tu chciałbym też zauważyć, że podobny postulat ma OBWE, które we wrześniu ubiegłego roku opublikowało raport z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i ten postulat również w swoim raporcie zawarła w odniesieniu do ordynacji większości członków Unii Europejskiej. W związku z tym to jest kwestia, którą na pewno należy się zastanowić. To argument, który powtarzamy już również w poprzednich projektach, poważne ograniczenie wykorzystania plakatów wielkoformatowych telewizji w kampanii wyborczej. Widzieli Państwo na wykresach, mają Państwo je też w raporcie, jak znaczny poziom kosztów jest ponoszony na tego typu kampanie reklamowe. I z przykrością musimy stwierdzić, że w prawie każdej kampanii te kampanie, czy w telewizji, czy na billboardach, niestety w moim odczuciu w każdym razie przypominają czasem produkty tak zwanych dóbr szybko zbywalnych i jest to po prostu zdjęcie, hasło, a czy to będzie, nie wiem, reklama roweru, proszku do prania, czy w jakimś wybranym okresie roku kandydata, tak naprawdę generuje ogromne koszty, a jednocześnie nie wpływa na podniesienie debaty, jakości debaty publicznej, na debaty programowej w trakcie wyborów, a jednocześnie chciałbym zauważyć, że przecież te fundusze, którymi dysponują komitety wyborcze, w bardzo dużej części, a czasem znacznej, pochodzą ze środków publicznych za pośrednictwem subwencji, którą otrzymują co roku partie, jak i dotacji podmiotowej, która jest zwrotem za kampanię. W tej kampanii również taki zwrot jest. To samo, ten sam argument uważamy, że powinna być ograniczona te środki w kampaniach wizerunkowych prowadzonych przez partie polityczne. Tutaj zresztą taki projekt w Sejmie był. Ostatnio wypowiadał się na ten temat Trybunał Konstytucyjny i akurat tutaj on nie był negowany, więc jest szansa, że już w najbliższym czasie takie ograniczenie rzeczywiście wejdzie w życie. Uszczegółowienie wzoru sprawozdania wyborczego, to jest kwestia, o której mówiłem, aby przynajmniej lektura tych skromnych 5 stron, które są w Monitorze Polskim, dawały jednak większe wyobrażenie o rodzajach poniesionych kosztów, aby obywatel, który przegląda takie sprawozdanie, bardziej mógł sobie wyobrazić, jakie to są koszty, a nie żeby się okazywało, że w kosztach inne jest na przykład jedna, nie wiem, piąta budżetu komitetu. No to już przypadek, który przed chwilą mówiłem. Wydaje nam się, że to jest na pewno rzecz do zmiany, kwestia doprecyzowania przepisów odnoszących się do procedury kupowania głosów i coś, co kończy każdy nasz projekt monitoringu, zwiększenie zasobów finansowych, kadrowych Państwowej Komisji Wyborczej. Z jednej strony chcielibyśmy, aby instytucja ta bardziej aktywnie uczestniczyła w monitoringu już na poziomie kampanii wyborczej, nie tylko po. I oczywiście tak często się zdarza, Państwowa Komisja Wyborcza publikuje swoje stanowiska w trakcie kampanii wyborczej, ogranicza kandydatów, czy przestrzega przed pewnymi zachowaniami. Jednak wydaje nam się, że te działania mogły być jednak bardziej aktywne, ale też nie ma co ukrywać, że bez jakiegoś zwiększenia czy kadrowego, czy finansowego Państwowej Komisji Wyborczej nie będzie to możliwe. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za przedłużenie mojego wystąpienia. Dziękuję.